Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Energetyka jądrowa ma być jednym z głównych motorów dekarbonizacji polskiej gospodarki. Rząd planuje budowę 6 reaktorów, z czego pierwszy miałby ruszyć już w 2033 roku. Ale do tej pory nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia projektu. Mimo to przyciąga on zainteresowanie zagranicznych koncernów i państw. O tym, kto może sprzedać Polsce technologię atomową i co dalej z planami rządu w tej sprawie, opowie Dominik Brodacki. Dominiku, to może na początku odpowiedzmy sobie krótko na pytanie, skąd wzięło się to atomowe przyspieszenie, które obserwujemy w ostatnich miesiącach i tygodniach?
Bo ja bym wyróżnił takie dwa czynniki. Z jednej strony czynnik rynkowy, czyli przede wszystkim rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, które śmiało przekraczają już 40 euro i nic nie wskazuje na to, żeby te ceny miały spadać, a raczej wszystko wskazuje na to, że będą one rosnąć i to zdecydowanie, co oczywiście będzie obniżało rentowność polskiej energetyki i już wszyscy w zasadzie zdają sobie sprawę z tego, że bez inwestycji w atom nie będziemy w stanie przeprowadzić skutecznie dekarbonizacji naszej gospodarki i transformacji energetyczno-klimatycznej. Taki drugi czynnik, myślę, że to jest czynnik polityczny. W ostatnich tygodniach odbyłem szereg rozmów z przedstawicielami polskiego sektora jądrowego i oni zgodnie przyznają, że po wyborach parlamentarnych w 2019 roku w rządzie zabrakło już jawnych przeciwników energetyki jądrowej, a ci, którzy byli, mówiąc w cudzysłowie, nieprzekonani, na przykład premier Mateusz Morawiecki, dzisiaj już zrozumieli, że bez atomu Polska nie jest w stanie osiągnąć swoich celów energetyczno-klimatycznych. No i trzeci taki aspekt, również poniekąd polityczny, to są zmiany w polityce unijnej. Jesteśmy w czasie, kiedy ważą się losy unijnego wsparcia dla energetyki jądrowej i jesteśmy w momencie, w którym Polska musi się jednoznacznie określić, czy my będziemy tę inwestycję realizować, czy nie. I oczywiście od tego zależy nasze stanowisko, które prezentujemy w Brukseli.
Przyjrzyjmy się głównym aktorom tego przedstawienia, to znaczy mamy trzy kraje, które oferują nam sprzedaż technologii jądrowych, to są Stany Zjednoczone, Francja i Korea Południowa. No i może zacznijmy od Amerykanów, to znaczy co mają w swojej ofercie, jakie są ich mocne strony. To i przypomnijmy tylko, że Amerykanie mają przedstawić swoją ofertę w ciągu 18 miesięcy, czyli mniej więcej na jesieni przyszłego roku powinna ona być znana. Co w tej ofercie twoim zdaniem się znajdzie?
Rzeczywiście słusznie zauważyłeś, że Polska czeka na ofertę amerykańską, to gwarantuje polsko-amerykańska umowa międzyrządowa podpisana w październiku zeszłego roku. Zgodnie z tą umową oferta ze Stanów ma wpłynąć do Polski konkretnie do sierpnia 2022 roku, chociaż nieoficjalnie słyszy się, że być może wpłynie znacznie szybciej, mówi się nawet o końcu tego roku. I może tutaj na wstępie zaznaczmy, że technologicznie wszystkie te trzy oferty, o których rozmawiamy, czyli amerykańska, francuska, koreańska, one są do siebie stosunkowo zbliżone. To znaczy te rozwiązania, każdy z nich ma swoje plusy, minusy, ale one się bronią. To, co będzie decydującym czynnikiem przy wyborze takiej, a nie innej technologii, to będzie oczywiście czynnik polityczny i tutaj ta oferta amerykańska zdecydowanie jest największym faworytem, ponieważ Stany Zjednoczone też mają najwięcej politycznie Polsce do zaoferowania, przynajmniej w pewnych kręgach rządowych panuje takie przekonanie. Ameryka, jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne, to oferuje Polsce reaktor AP1000, to jest reaktor opracowany przez firmę Westinghouse. Jest to rozwiązanie najnowszej generacji. Amerykanie się przede wszystkim chwalą tym, że jest to reaktor, który jest nad wyraz bezpieczny, odporny na wszelkie maści uderzenia samolotów, ataki terrorystyczne. No ale kluczowe tutaj będzie nie tyle rozwiązanie technologiczne, co finansowe. To znaczy, co Stany Zjednoczone, Francja i Korea zaproponują Polsce w zakresie finansowania inwestycji.
Ja bym na chwilę się jeszcze podpytał o tą firmę Westinghouse, bo to jest dosyć interesujący dostawca technologii jądrowych. No, to jest firma, która przeszła przez bankructwo, jest teraz własnością kanadyjskiego funduszu Brookfield i są pogłoski o tym, że tenże fundusz chciałby się jej pozbyć. Co twoim zdaniem się z tą firmą będzie działo? Bo tutaj też przypomnijmy o tym, że ona ma też dosyć specyficzny model biznesowy. To znaczy Amerykanie, Westinghouse nie zarabia na sprzedaży reaktorów. Oni tam uruchomili kilka jednostek w Chinach i kończą z wielkim trudem i z ogromnym wsparciem właśnie federalnych amerykańskich funduszy reaktory w Stanach, ale to jest głównie firma, która bazuje jej model biznesowy na sprzedaży paliwa jądrowego i na pomocy w jego zagospodarowaniu zużytego paliwa jądrowego. Ona nie koncentruje się na budowie nowych jednostek i też nie wchodzi finansowo w nowe projekty, na przykład w odróżnieniu EDF-u. Co się twoim zdaniem z tą firmą będzie teraz działo?
W umowie polsko-amerykańskiej wspominanej jest wyraźnie zaznaczone, że ofertę Amerykanów dla Polski przygotuje zarówno firma Westinghouse, jak i firma Bechtel, ponieważ o ile Westinghouse jest dostawcą technologii, o tyle właśnie jej wykonawcą jest Bechtel. Natomiast powiedzmy, że to jest kwestia stosunkowo wtórna. Rzeczywiście w lutym na konferencji wynikowej zarząd funduszu Brookfield poinformował o możliwej sprzedaży firmy Westinghouse, to znaczy, że po prostu będzie sondował rynek pod kątem pozyskiwania, to się tak dyplomatycznie nazywa, atrakcyjnych ofert finansowania. No i oczywiście ma do tego prawo, ponieważ jak każdy fundusz inwestycyjny kupuje spółki, poprawia ich kondycję finansową i sprzedaje je z zyskiem. No, na tym polega model działalności funduszy inwestycyjnych. Natomiast nie ma żadnej decyzji co do tego, czy ten koncern zostanie sprzedany, czy nie i w jakim modelu będzie dalej działał. Z drugiej strony też moi rozmówcy z Ministerstwa Klimatu wskazują, że od strony amerykańskiej uzyskiwali już parokrotnie zapewnienie, że Westinghouse nie zostanie sprzedany. To znaczy, że ten koncern przygotuje dla Polski ofertę i w imieniu Amerykanów będzie gotowy ją realizować. Tak jak powiedziałem, no przyszłość tej firmy jest trudna do przewidzenia, natomiast też nie zdziwiłbym się, gdyby decyzja funduszu Brookfield w tej sprawie zależała między innymi właśnie od tego, czy Polska decyduje się przyjąć ofertę amerykańską na dostawę reaktorów, a także od ekspansji atomowej Francji, czy też chociażby Korei Południowej.
Ja pamiętam, że jakiś czas temu redaktor Zasuń w wysokim napięciu rzucił dosyć prowokacyjny pomysł, że no jeżeli Westinghouse idzie na sprzedaż, no to Skarb Państwa nasz powinien się zainteresować jego kupnem. No jak rozumiem, rząd raczej nie jest zainteresowany aż tak wielką inwestycją i przejmowaniem dostawcy technologii, no ale z drugiej strony, dlaczego by nie? No jeżeli ktoś chce sprzedać, a na rynku ktoś chce kupić, no to my jako kraj poszukujący takiej technologii, czemu właściwie nie mielibyśmy sobie móc pozwolić na zakup jego bezpośredniego dostawcy? Twoim zdaniem to jest w ogóle realne, czy to jest jak pomysł science fiction?
To jest pytanie oczywiście o sens takiej transakcji, ponieważ z jednej strony pytanie, czy Polska potrzebuje firmy Westinghouse. Moim zdaniem nie, nie potrzebuje. Polska potrzebuje partnera technologicznego, który dostarczy jej całe know-how, odpowiednią ilość gotówki do tego, żeby zrealizować inwestycje i nie potrzebujemy w tym celu kupować na własność tego partnera. Z drugiej strony, gdyby firma Westinghouse była firmą polską, no to tutaj odpada możliwość uzyskania potężnych korzyści politycznych z wyboru oferty amerykańskiej, ponieważ to wówczas już by nie była oferta amerykańska. Trzecia rzecz to w końcu, tak jak powiedzieliśmy, Westinghouse dostarcza jedynie technologią. Jej wykonawcą jest firma Bechtel, która jest kolejnym takim oczkiem w głowie władz USA. Także ja myślę, że Polska nie potrzebuje kupować firmy Westinghouse i że do tej transakcji nie dojdzie.
Żarty na bok w takim razie i zdefiniujmy sobie na koniec omawiania tego gracza w tym atomowym dramacie, kto jest zwolennikiem opcji amerykańskiej. Tutaj bezkonkurencyjnym i bezsprzecznym liderem amerykańskiego obozu, jeżeli chodzi o wybór energetyki jądrowej, jest Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Jak twoim zdaniem jego starania o to, żeby wciągnąć USA w atomowy sojusz z Polską, czy one się okażą skuteczne? No i kto jeszcze jest w tym obozie amerykańskim? Kto z polskich polityków jawnie tutaj opowiada się za tym kierunkiem inwestycyjnym?
To może od końca. Rzeczywiście największym zwolennikiem jest Piotr Naimski, także prezydent Andrzej Duda. Obaj panowie zainwestowali w relacje z Amerykanami dużą część swojej politycznej energii, czasu i autorytetu. No i dzisiaj bronią rzeczywiście tej współpracy i forują ją. W połowie marca także w tygodniku Sieci ukazał się bardzo ciekawy wywiad z prezesem NBP Adamem Glapińskim, który również wypowiadał się w tym tonie, jakoby oferta amerykańska w zasadzie została już wybrana i wynikało z tego, że dogadywane są jej ostatnie szczegóły. Jeszcze zasugerował, że, czy nawet zadeklarował, że NBP będzie w stanie sfinansować po części tę inwestycję. Także można powiedzieć, że ten obóz jest, on jest dosyć wpływowy. No i też tutaj na wstępie trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że jak ktoś nie wygłasza głośno planów na cześć oferty amerykańskiej, to nie znaczy, że jest jej przeciwnikiem. Polscy politycy po prostu starają się grać na różnych, mówiąc w przenośni, fortepianach. Część polityków rozmawia z Francuzami, część rozmawia z Koreańczykami, część rozmawia z Amerykanami, no tak, żeby w toku tych negocjacji uzyskać jak najlepszą ofertę. I pamiętajmy jeszcze o tym, że to, że dzisiaj mówimy o tym, że Amerykanie są faworytami w wyścigu o polski atom, to nie wynika wyłącznie z deklaracji, tylko to wynika po prostu z przepisów, które Polska podpisała z Amerykanami, a konkretnie z tej umowy, która nie jest jedynie zbiorem pustych deklaracji, tylko to jest akt prawa międzynarodowego, który wiąże Polskę i Stany Zjednoczone. A ta umowa, ponieważ jej treść została opublikowana przez MSZ, jednoznacznie gwarantuje Stanom Zjednoczonym, że Polska z wyborem partnera do budowy elektrowni jądrowej właśnie poczeka na ofertę amerykańską. Także to jest nasze zobowiązanie i my musimy go dotrzymać.
To przejdźmy może do drugiego gracza, który aspiruje do tego, żeby być atomowym partnerem Polski do budowy pierwszych reaktorów. To jest oczywiście Francja. Paryż w tych ostatnich miesiącach postawił bardzo wysoki polityczny priorytet na budowie tych atomowych relacji z Polską. W ostatnich miesiącach o energetyce jądrowej rozmawiał premier Mateusz Morawiecki z prezydentem Macronem w Paryżu. Wcześniej była wizyta wicepremiera Gowina, który rozmawiał z ministrem gospodarki Brunonem Lemerem. Jeszcze wcześniej szef EDF-u spotkał się w Warszawie z ministrem Kurtyką. Wszyscy tutaj rozmawiali o tym, jak ta współpraca mogłaby wyglądać i co z nią dalej się wydarzy. Co oferują Francuzi i jak silni są w tej rywalizacji o budowę polskiej elektrowni jądrowej?
Z jednej strony oferują reaktor EPR, który chwalą się, że ma najwyższą sprawność, największą maksymalną moc elektryczną, to jest 1,65 gigawata. Natomiast to nie jest ten decydujący czynnik. Przede wszystkim oni składają Polsce silną ofertę polityczną, to znaczy perspektywę budowy w Unii Europejskiej razem z Polską sojuszu, takiego będącego przeciwwagą dla pozycji w Unii Europejskiej Niemiec. Także oferują poparcie Polski w ważnych dla niej kwestiach, na przykład w kwestii unijnej taksonomii, gdzie waży się właśnie przyszłość wsparcia energetyki jądrowej, przyszłość energetyki gazowej. Tutaj tym grają. Natomiast też moi rozmówcy w Ministerstwie Klimatu nie są do końca przekonani, czy te deklaracje Francji rzeczywiście mają pokrycie w rzeczywistości. To znaczy rodzi się pytanie, obserwując ostatnie lata w polityce unijnej, czy ta siła przebicia Francji wciąż jest tak duża, jak chcieliby Francuzi. Z drugiej strony oferta francuska, i to też dzisiaj zasugerował Piotr Naimski w wywiadzie z dziennikiem Gazetą Prawną, ma ten szczególny minus, że ostatnie doświadczenia EDF-u, czyli tego potencjalnego dostawcy reaktorów do Polski, wskazują, że ten koncern ma problem z realizacją zarówno terminową budowy elektrowni jądrowej, jak i zgodnie z pierwotnym budżetem.
Czyli rzeczywiście Naimski wbija tą szpilę Francuzom w tej sprawie, ale to, żeby oddać sprawiedliwość Francuzom, to też Amerykanie mają z tym problem. Tak, amerykańskie reaktory Westinghouse'a też są opóźnione bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych, te dwa, które są tam budowane, więc w zasadzie wszystkie zachodnie kraje, które inwestują w energetykę jądrową, borykają się z większymi lub mniejszymi opóźnieniami w budowie tych projektów. Kończąc wątek francuski, jeszcze to, co go odróżnia, tą ofertę przyszłą EDF-u od oferty Westinghouse'a, to jest to, że Francuzi mogą zaoferować ewentualnie wejście kapitałowe w projekt atomowy w Polsce. Tak jak na przykład zrobili to w Wielkiej Brytanii z Hinkley Point C. Amerykanie tego nie praktykują. Amerykanie raczej skupiają się na tym, na zabezpieczeniu kredytów eksportowych, czyli tutaj można byłoby ewentualnie liczyć na jakąś ofertę ze strony Export-Import Banku amerykańskiego, który mógłby po prostu zabezpieczyć taką ofertę finansową. Francuzi teoretycznie mogą zrobić to samo i jeszcze wejść kapitałowo. Pytanie oczywiście, czy do tego dojdzie. Kończąc, chcę cię zapytać o ostatniego gracza w tym pojedynku, czyli Koreańczyków. Teoretycznie najsłabsi politycznie, ale co jest w ich ofercie takiego, że mogą potencjalnie liczyć się w tym postępowaniu?
I to jest rzeczywiście bardzo ciekawa oferta, konkretnie składana przez państwowy koncern Korea Hydro and Nuclear Power, w skrócie KHNP. To jest koncern, który oferuje Polsce reaktor APR-1400, opracowany w 2016 roku. On ma moc 1,45 gigawata. Natomiast oferta Koreańczyków podobno zrobiła w Warszawie bardzo dobre wrażenie, do tego stopnia, że Koreańczycy są takim cichym faworytem prawdziwych energetyków, jak to się mówi, z kilku powodów. Po pierwsze, Koreańczycy mają doświadczenie w terminowej i zgodnej z budżetem realizacji inwestycji. Tam po prostu oni nie mają w swojej historii żadnych problemów. Taką ich sztandarową inwestycją była budowa tego reaktora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie postawili go dosłownie na pustyni i zrobili to zgodnie z kosztami, zgodnie z terminem, co robi w Warszawie wrażenie. Oczywiście tutaj nie ma mowy o żadnej większej ofercie politycznej w stosunku z ofertą amerykańską czy francuską, ale z kolei Koreańczycy oferują budowę nad Wisłą całego parku technologicznego dla firm koreańskich. Mam na myśli eksport technologii, to znaczy, że dostawę reaktorów można byłoby połączyć na przykład z budową w Polsce fabryk samochodów koreańskich, całej elektroniki, co również na swój sposób może być bardzo atrakcyjne dla Warszawy, bo również dawałoby szansę na takie kolejne przyspieszenie gospodarcze. Kolejnym aspektem jest to, że Koreańczycy deklarują największą elastyczność cenową, ponieważ ich gospodarka, ich model gospodarczy jest praktycznie uzależniony od eksportu. Oni muszą eksportować po to, żeby się rozwijać. No i ponieważ też są stosunkowo młodym podmiotem na tym globalnym rynku jądrowym, no to muszą w jakiś sposób się rozpychać łokciami. No i stąd też bierze się to, że oni są w stanie najbardziej zejść z ceny za dostawę reaktorów, co nie jest bez znaczenia, bo ten temat również jest bardzo nośny.
Nakreśliliśmy sobie trzech graczy, którzy będą rywalizować o zlecenie na budowę polskiej elektrowni jądrowej i kolejnych reaktorów, łącznie sześciu, które mają powstać w najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu latach. To może krótko opowiedzmy sobie, co się dzieje wewnątrz kraju, ponieważ pod koniec marca Skarb Państwa przejął od państwowych spółek firmę PGEJ1 za ponad 500 000 000 złotych, dokładnie 531 milionów złotych. Czemu zdecydowano się na taką transakcję? Czym jest ta spółka i co oznacza przejęcie jej przez państwo?
PGEJ1, powołana w 2010 roku, czyli już dawno, dawno temu, spółka celowa odpowiadająca za przygotowanie budowy polskiej elektrowni jądrowej od strony formalnej, organizacyjnej. W tej spółce od kilku ładnych lat stosunkowo niewiele się dzieje. Ona koncentruje się na badaniach lokalizacyjnych, także przygotowywaniu raportów oddziaływania takiej budowy na środowisko. Wydaje na to już całkiem pokaźne sumy pieniędzy, ponieważ te kwoty oscylują w granicach chyba bodajże 500 000 000 złotych. Ta spółka została sprzedana, to znaczy ona należała do PGE, Enei, KGHM-u i Tauronu i 29 marca wykupił ich udziały w tej spółce Skarb Państwa, zapłacił za to 531 milionów złotych. To jest element, taki pierwszy krok realizacji polskiego programu energetyki jądrowej, zakładający, że docelowo 49% tych udziałów, które dzisiaj skupił Skarb Państwa, zostanie sprzedane zewnętrznemu inwestorowi, czyli najprawdopodobniej z USA, z Francji albo właśnie z Korei. No i później ta spółka będzie przechodziła kolejne przekształcenia, między innymi będzie powiększana wykwalifikowanych pracowników, będzie zajmowała się przygotowywaniem całej tej organizacyjnej otoczki związanej z budową elektrowni jądrowej. Ciekawe jest to, kto będzie tą spółkę nadzorował. Najprawdopodobniej będzie to Piotr Naimski, co jest trochę kontrintuicyjne o tyle, że większość spółek Skarbu Państwa nadzoruje minister aktywów państwowych Jacek Sasin. No ale polski projekt jądrowy pilotuje w największym stopniu Piotr Naimski i to docelowo on ma nadzorować tą spółkę.
Wydaje się, że Piotr Naimski po tym, jak prawdopodobnie uda mu się zakończyć budowę gazociągu Baltic Pipe, co było też jego życiowym celem i życiowym projektem, do którego podchodził trzykrotnie i za tym trzecim razem prawdopodobnie skutecznie, to tym kolejnym jego życiowym projektem będzie budowa polskiej elektrowni jądrowej, więc to by się chyba wpisywało prawdopodobne przejęcie przez niego nadzoru nad tą spółką w ten kolejny życiowy cel. Mnie jakby w całej tej transakcji trochę najbardziej dziwi i zastanawia, w jaki sposób budowane będą te kadry, ponieważ w EJ-ce, które będą partnerem do rozmów dla przyszłego dostawcy technologii, no bo o ile PGEJ1 pozostawało w strukturze kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej, miało wtedy dostęp do kadr, do pracowników zarządzających wielkimi elektrowniami systemowymi, czyli osób, profesjonalistów, którzy znają się na działaniu tego rodzaju jednostek. Teraz w samej EJ-ce zostały osoby, które, tak jak słusznie zauważyłeś, no skupiają się na badaniach, które są potrzebne do tego, żeby taką elektrownię uruchomić, ale nie mają doświadczenia w zarządzaniu ani jej budową, ani działaniem operacyjnym i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się największe wyzwanie położone, że o ile ta transakcja zdjęła ciężar przede wszystkim z PGE w postaci projektu jądrowego, Polska Grupa Energetyczna może skupić się na transformacji, dążeniu do neutralności klimatycznej i tak dalej, o tyle sam los tej spółki, jej przyszłość, bez tego zalążka kadr, które w przyszłości będą mogły pracować w elektrowni jądrowej, ją obsługiwać, tworzy wiele takich znaków zapytania, no bo to też jest ogromne wyzwanie, żeby takich pracowników wyszkolić, którzy mogliby w przyszłości coś tak skomplikowanego jak reaktor jądrowy obsługiwać. Na koniec chciałbym cię zapytać o twoje przewidywanie, jeżeli chodzi o dalsze losy tego projektu jądrowego, no bo Skarb Państwa wykonał ten krok, przejął EJ-kę. Co się będzie działo dalej? Wiemy, że decyzja w sprawie ostatecznego uruchomienia programu jądrowego nie zapadnie w tym roku. Ona ma zapaść, tak jak zauważyłeś, dopiero po przedstawieniu oferty przez Amerykanów, czyli prawdopodobnie najwcześniej jesienią 2022 roku. Czy twoim zdaniem ona zapadnie, czy to już jednak projekt jądrowy pozostanie takim wiecznym króliczkiem, którego będziemy ścigać już po wsze czasy naszej historii energetycznej? Co twoim zdaniem się z tym wydarzy?
Rzeczywiście w ostatnich latach przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że rząd raczej markował realne działania, a nie je podejmował. Prawdę powiedziawszy, te dotychczasowe działania i to przyspieszenie jądrowe, od którego zaczęliśmy, nadal nosi jednak znamiona festiwalu pustych deklaracji i właśnie markowania realnych działań, ponieważ one są jakimiś tam małymi kamyczkami, które służą realizacji programu jądrowego, ale jej nie przybliżają tej realizacji, ponieważ Polska i tak musi poczekać na ofertę amerykańską. Wciąż nie jest znane ostateczne podejście Unii Europejskiej do energetyki jądrowej. Wciąż nie wiemy, skąd weźmiemy pieniądze na sfinansowanie takiej inwestycji. I to nie jest tak, jak Piotr Naimski zapewnia, że to jest 4-5 miliardów rocznie i nas na pewno na to stać. To niestety nie jest tak zero-jedynkowe. Moim zdaniem w najbliższych miesiącach nic się w tej sprawie nie wydarzy. To znaczy nic takiego realnego, co nas realnie przybliży do decyzji o formalnym rozpoczęciu budowy elektrowni jądrowej. Mówiąc to pewnie trochę niepopularne, ale zdziwiłbym się, gdyby taka decyzja zapadła nawet już po wpłynięciu formalnych ofert ze strony USA, Francji i Paryża. Bo czym innym jest zgromadzić oferty, czym innym jest zaprogramować czy wymyślić ten cały mechanizm tak, żeby on mógł zacząć działać, a czym innym jest jednak mimo wszystko faktyczne rozpoczęcie inwestycji, bo to jest tak naprawdę połowa drogi. Wciąż nie mam pewności, czy Polska zarówno politycznie, jak i gospodarczo jest w stanie udźwignąć tak skomplikowany i tak wieloletni i trudny i skomplikowany projekt jak projekt jądrowy. Natomiast nie przeszkadza nam to odnosić korzyści już z samych rozmów o projekcie jądrowym, chociażby obserwując właśnie zabiegi Amerykanów czy Francuzów, którzy przeprowadzają uderzenia wyprzedzające w pewnym sensie, oferując Polsce różnego rodzaju korzyści i te korzyści Polska może z nich czerpać. To jest jak najbardziej słuszna polityka.
No ale z drugiej strony pewnie w pewnym momencie przyjdzie ten moment powiedzenia sobie sprawdzam i po prostu te państwa, które teraz tak ochoczo i na wyścigi podejmują te inicjatywy dyplomatyczne, żeby przypodobać się polskiemu rządowi ze swoimi atomowymi ofertami, mogą po prostu odwrócić się na pięcie i uznać po prostu Polaków jako niewiarygodnego partnera w realizacji tej inwestycji, ale zgadzam się z tobą w 100%, że te najbliższe miesiące i prawdopodobnie też lata to będzie dalsze gonienie tego królika, no chyba, że ceny CO2 wskoczą już na takie poziomy, że Unia naprawdę przeprosi się z energetyką jądrową, przyjdzie jakaś refleksja, która skłoni nas do tego, by naprawdę doprowadzić do renesansu tej technologii we wspólnocie, nie tylko po to, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, ale żeby po prostu zacząć bilansować system i w tych najbliższych latach pomóc mu przejść suchą stopą przez odchodzenie od paliw kopalnych, ale to już od nas nie będzie prawdopodobnie w 100% zależało. Dominiku, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.